Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj dr Tomasz Morozowski z Instytutu Zachodniego. Będziemy rozmawiać o naszych sąsiadach, o polityce Berlina wobec Indii. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, również bardzo mi miło, witam.
Zachęcam Państwa do zapoznania się też z książką Współkształtowanie globalizacji. Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku, wydana właśnie całkiem niedawno. Linki będą w opisie do tej publikacji, więc zachęcam Państwa. Dzisiaj o tym, że kanclerz federalny, cytuję, był pod wrażeniem Indii jako kraju zaawansowanego technologicznie, Indii jako kraj, który dysponuje ogromną wiedzą w zakresie cyfryzacji, oprogramowania, taki zawsze komunikat pojawił się na stronie kanclerskiej. Chcemy i musimy wykorzystać istniejący tu potencjał, tak powiedział kanclerz Scholz. Co miał na myśli?
Właśnie, chcemy i musimy. To warto zwrócić uwagę dokładnie na ten cytat, bo że Niemcy chcą, to wiadomo już od wielu lat i w ramach tych badań właśnie globalnej polityki Niemiec, no ten kierunek Indie to jest oczywiście jeden z głównych kierunków, co prawda grający taki grywający może rolę drugorzędną względem oczywiście Chin, jeżeli mówimy o całej Azji, ale jednak też znaczenie Indii jako właśnie tego demokratycznego partnera Niemiec w tym kontekście globalnym, szczególnie w obecnej sytuacji, zdecydowanie wzrasta. Więc, że Niemcy chcą tutaj rozwijać relacje, to jest dosyć jasne, jak już mówię, od wielu właściwie lat, również w przypadku poprzednich rządów. Oczywiście relacje zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Pewnie można rozwinąć ten aspekt gospodarczy. Wspomniał pan redaktor właśnie o kwestii cyfryzacji. Jest tu kilka nowych elementów, na które również kanclerz Scholz zwraca uwagę, w tym na przykład też energetyka. No ale dlaczego musimy? To jest właśnie to dobre pytanie. I tu pojawia się no, ten nowy kontekst związany oczywiście z sytuacją geopolityczną, z wojną w Ukrainie i ze stosunkiem, jakie poszczególne państwa przyjmują względem tego konfliktu. No i również jeżeli chodzi o relacje z samą Rosją, które w przypadku Indii no, trzeba określić jako dość bliskie, a na pewno intensywne. Na przykład współpraca energetyczna, która zintensyfikowała się znacznie już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, czy też tradycyjnie już silna współpraca w zakresie dostaw uzbrojenia. No i biorąc taki punkt wyjścia pod uwagę, widzimy, że Niemcy, Europa, świat zachodni muszą podejmować starania w celu pozyskania państw globalnego południa, w tym Indie to jeden z głównych partnerów, na rzecz właśnie jaśniejszego potępienia rosyjskiej agresji, czy też przyjęcia tego stanowiska, no ogólnie określimy właśnie świata zachodniego. To jest bardzo trudne wyzwanie i również w trakcie tej wizyty w Indiach kanclerza Scholza, jak i podobnie było w przypadku niedawnej wizyty w Brazylii, widzimy no właśnie jak to jest trudne wyzwanie, jak bardzo te państwa globalnego południa, na przykład Indie, starają się lawirować, czy też balansować pomiędzy różnymi stronami tej rywalizacji, tego konfliktu. A w przypadku kanclerza, no mieliśmy tu do czynienia trochę z takim zaklinaniem rzeczywistości, tak bym to nazwał.
Ale kanclerz Scholz całkiem niedawno sam był nieprzekonany raczej do tej polityki wobec Ukrainy, tej aktywnej polityki, w pełnym słowa tego znaczeniu, więc jakby jak tutaj ma przekonywać partnerów z Nowego Delhi do tego, że warto stanąć po stronie Kijowa, że tutaj te globalne południe też musi mieć swoją tą stanowczą opinię na temat tego, co się dzieje w trakcie wojny. Nieprzekonany przekonuje nieprzekonanego.
Tu kanclerz Scholz wychodzi z takiego poziomu wartości, z takiego poziomu haseł o obronie demokracji, o obronie porządku międzynarodowego, no i tego, że jeżeli wspólnie państwa ONZ opowiadają się za przestrzeganiem podstawowych reguł, na przykład wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, o nienaruszalności granic, suwerenności terytorialnej i tak dalej, no to jest raczej jasne, że mają zbieżne stanowisko względem tego konfliktu. I to kanclerz Scholz W trakcie swoich konferencji prasowych po spotkaniach, na przykład z prezydentem Brazylii, z premierem Indii, mówi wprost, jednak ten sposób komunikowania nie odzwierciedlany jest przez drugą stronę. No i tu mamy do czynienia właśnie z takim wyraźnym rozdźwiękiem, bo z kolei na przykład premier Modi mówi o konflikcie w Ukrainie i jego globalnych konsekwencjach dotyczących cen żywności, cen energii i tak dalej, które dotykają przede wszystkim państw globalnego południa. No i zwraca uwagę na te aspekty konsekwencji, dając do zrozumienia również, że płyną one w dużym stopniu z sankcji nakładanych przez Zachód na Rosję. Także widzimy dwie różne perspektywy. Wspominałem o zaklinaniu rzeczywistości, bo kanclerz Scholz no właśnie sprawia takie wrażenie, że on trzyma się tej swojej argumentacji i tak naprawdę nie zważa na to, że ona średnio wywołuje reakcję pozytywną po drugiej stronie. W przypadku wizyty w Indiach on bardzo silnie wskazywał na poziom G20 podczas prezydencji Indonezji, właśnie w grupie G20 w ubiegłym roku po szczycie. Mieliśmy taki dość jasny komunikat, na który zgodziło się większość państw formatu, w tym również Indie, dotyczący właśnie no, stanowiska wobec wojny w Ukrainie, udało się osiągnąć pewien konsensus. I kanclerz Scholz mocno się na tym opierał, mówił, że wysłano silny sygnał właśnie z Indonezji i że liczy na to, że w trakcie prezydencji, którą przejęła w tym roku, przejęły właśnie Indie w formacie G20, że również w tym roku będzie kontynuacja takiej wyraźnej i silnej narracji płynącej z tego formatu. No i co? I niestety już widzimy, że nie spełnia się to właściwie w 100%, bo spotkania na poziomie ministrów finansów, ministrów spraw zagranicznych G20, które miały również niedawno miejsce w Indiach, pokazały, że niestety nie udało się w podobny sposób, jak to miało miejsce w ubiegłym roku, wykształcić takiego wspólnego stanowiska tego formatu. I w komunikacie końcowym zaznaczono, że Chiny i Rosja nie podpisują się oczywiście pod stwierdzeniami dotyczącymi konfliktu w Ukrainie, a strona rosyjska podkreślała, że no nie zgadza się z takim umieszczaniem w ogóle kwestii wojny w Ukrainie jako jednego z głównych punktów agendy rozmów podczas G20. Zobaczymy, jak Indie poradzą sobie z tym problemem, z godzeniem tych różnych stanowisk podczas szczytu G20, który też w tym roku w Indiach się odbędzie.
I jakie interesy właściwie gospodarcze takie dotychczas mieli przedsiębiorcy z Niemiec, z Indii? Co, jakie towary właściwie, jeżeli chodzi o wymianę handlową, co ląduje na hinduskich półkach?
Więc tradycyjnie to są te atuty eksportowe niemieckie dotyczące elektroniki, produktów metalowych, przede wszystkim maszyn, produktów chemicznych. Także to są te takie, jak mówię, tradycyjne atuty Niemiec w eksporcie do wielu państw, w tym również do Indii. To jest oczywiście, napotyka również na wysoki popyt na rynku właśnie w Indiach, ale możemy wskazać też na kilka tych nowych elementów, o których wspomnieliśmy na początku. I tutaj już od ubiegłego roku, od konsultacji międzyrządowych pomiędzy Indiami a Niemcami, zwraca się uwagę szczególnie oczywiście na odnawialne źródła energii, na technologie cyfrowe, no i na zielony wodór. Mamy liczne porozumienia zawarte też na poziomie ministerialnym pomiędzy oba państwami. To są na razie zapowiedzi, tworzenie jakichś ram dla projektów, które, jak liczą oba państwa przedsiębiorcy, będą wykorzystywać i będą inwestować właśnie w produkcję, magazynowanie, transport, również właśnie zielonego wodoru. Ale obecnie ten nacisk na ten zielony, zrównoważony rozwój, domyślę oczywiście rozbudowę odnawialnych źródeł energii, to jest ten nowy priorytet ze strony Niemiec, który również wypełnia oczekiwania ze strony Indii, bo państwo to też w dużym stopniu stawia właśnie na rozwój OZE i dąży do szybkiego osiągnięcia jak najwyższego udziału, który już w tym roku zdaje się ma dojść do 40% w Indiach w zainstalowanym potencjale energetycznym.
Tak jest z drugiej strony, z kolei Hindusi, jakie mają interesy?
Jak wspomniałem, Indie są otwarte na tą właśnie niemiecką ofertę, jeżeli chodzi o handel, o inwestycje. Tu również bardzo liczna grupa, ponad 1800 niemieckich firm inwestuje w Indiach, także to na pewno jest atut, na który Indie są, przyjmują to pozytywnie. I to nie tylko duże firmy, bo podkreśliłbym tu też rolę tego niemieckiego Mittelstandu, czyli firm średnich. Mamy nawet taką inicjatywę Make in India Mittelstand, która właśnie promuje również zaangażowanie tych średnich niemieckich przedsiębiorstw w Indiach. W drugą stronę to przede wszystkim przepływ siły roboczej, wysoko wykwalifikowanej, specjalistów z Indii do Niemiec. Niemiecki rynek jest bardzo chłonny na tych specjalistów właśnie z branży np. IT, czy też innych branż dotyczących wysokich technologii. Ale jeżeli chodzi o eksport, jeżeli już mówimy stricte o tym drugim kierunku z Indii do Niemiec, no to przede wszystkim były oczywiście takie bardziej podstawowe produkty, ostatnio również produkty chemiczne, tekstylia. Tutaj nie notujemy jakiegoś bardzo dynamicznego rozwoju. Z perspektywy Niemiec, Indie to jest gdzieś 20 któryś partner w takiej skali globalnej, jeżeli chodzi o handel. No ale dla Indii Niemcy to oczywiście najważniejszy partner handlowy w Unii Europejskiej, także to bardzo duże znaczenie dla Indii.
Tak jest. Bardzo dziękuję dzisiaj za krótszy komentarz, dr Tomasz Mrozowski, na temat relacji niemiecko-indyjskich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.